Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Krystiana, który będzie realizował dźwięk tej audycji. Witamy także gości. Przybyli do nas aż z Oliwy.
Z Gdańska.
Z Gdańska. Ksiądz doktor habilitowany Andrzej Kowalczyk, wykładowca Pisma Świętego Nowego Testamentu w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie i założyciel i moderator wspólnoty Maranata. Witamy serdecznie.
Witam, witam Państwa.
I witamy także Państwa Ewę i Ireneusza Rogala. Są członkami wspólnoty Maranata i inicjatorami i moderatorami modlitwy różańcowej rodziców za dzieci. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest, jak reagować na zło w rodzinie.
Wiadomą sprawą, że problemem w wielu rodzinach jest zło, które wciska się gdzie może, a niekiedy nawet i pozwalamy czasami temu złu się wciskać, bo nie wyłączymy czegoś w porę, czy nie dopilnujemy, żeby jakaś zła prasa na przykład nie dotarła, no ale jesteśmy, żyjemy w świecie, zło w świecie jest. I no co teraz robić? No właśnie, bić się, krzyczeć, upominać nie zawsze można, jeżeli to są już na przykład dorosłe dzieci, które założyły własną rodzinę. I jest to problem, z którym się spotykamy jako małżonkowie, jako rodzice. I to było też przedmiotem rozważań na rekolekcjach wspólnoty Maranata. Zaprosiliśmy dlatego prowadzącego tę wspólnotę, księdza doktora habilitowanego Andrzeja Kowalczyka z Gdańska Oliwy. I prosimy księdza, by wprowadził nas w ten temat. Jak reagować na zło w rodzinie? Proszę bardzo.
Chodzi oczywiście o zło moralne, czyli innymi słowy o grzech. Każdy grzech ma wymiar społeczny. Zawsze uderza w innego człowieka lub bardzo wielu ludzi, a w pewnym sensie w cały Kościół, jeśli chcemy rozpatrywać grzech w Kościele. Niektóre grzechy są jednak szczególnie destrukcyjne dla rodziny i przez członków rodziny bardzo mocno przeżywane. Należy tu wymienić przede wszystkim rozwód, alkoholizm, z którym może łączyć się z przemocą, narkomania, przejście do jakiejś sekty, kogoś z rąk członków rodziny, małżeństwo niesakramentalne, syna czy córki. Takie zło, jak powiedziałem, jest bardzo przeżywane przez rodzinę, uderza w rodzinę. Jest też i mniejsze zło, które może jednak bardzo niszczyć rodzinę, na przykład kutliwość, oszczerstwa. Ktoś ze znajomych narzekał, najbardziej nie lubię niedzieli. Dlaczego? Ponieważ cała rodzina jest w domu i już od rana zaczynają się kłótnie. Szczególnie ciężkim złem rozbijającym rodzinę są zniewolenia demoniczne. Jeśli zły duch ma na kogoś duży wpływ, stara się doprowadzić swoją ofiarę do zerwania dobrych relacji z rodziną i przyjaciółmi, w ogóle ze wszystkimi. Odizolować go od innych, aby mu nie udzielano pomocy i tak samotnego doprowadzić do samobójstwa, a przynajmniej systematycznie niszczyć. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zły duch bardzo nienawidzi dobrej, kochającej się rodziny. Widzi w niej zagrożenie dla swoich planów. Pamiętamy hasło Rodzina Bogiem Silna. To było rzucone jeszcze przez kardynała Wyszyńskiego, ale ono jest aktualne ciągle. Rodzina Bogiem silna. Kościół niestrudzenie to hasło powtarza. Bóg jest potrzebny rodzinie, aby była silna. Ale też rodzina silna jest potrzebna, można powiedzieć, Bogu, aby Bóg mógł zrealizować swój plan zbawienia. I właśnie rozpad małżeństwa i w konsekwencji rodziny to prosta droga do zagubienia się człowieka, utraty kontaktu z Bogiem, utraty życia duchowego, życia w łasce Boga. To również droga do utraty sensu życia. I szatan o tym wie. Ze względu na moje posługi duszpasterskie, wielu ludzi opowiada mi o swoim życiu. Najczęściej niestety o swoich trudnych problemach. Te trudne problemy to bardzo często właśnie zło w rodzinie. Nie są to wcale problemy finansowe. Żona nie może porozumieć się z mężem i odwrotnie. Żyją w jednym mieszkaniu jak obcy ludzie. Każdy ma swój świat. I przynajmniej jedna ze stron tego małżeństwa odczuwa w duszy pustkę i coraz dotkliwszy bezsens życia. I co w takiej sytuacji można doradzić? Może tu radiosłuchacze nam pomogą. Ja doradziłem, aby poważniej potraktowała obietnicę Jezusa, że On chce przyjść do naszego serca i to nie sam, wraz ze swoim Ojcem. A jeżeli Bóg napełni nas, to już nie będzie w nas pustki. Ale żeby Bóg nas napełnił, to jest problem właśnie, jak się otworzyć na Boga. I to jest problem wspólnot, chyba właśnie wspólnot. Pamiętam rozpacz pewnego marynarza. Powraca do domu po długim rejsie, a żona informuje go, że przeszła do sekty Świadków Jehowy. Mąż nie potrafi ją przekonać, że prawdziwy Kościół nie zaczął istnieć 100 lat temu. Przyprowadza ją do mnie. Ja jako biblista uważam, że to nie żaden problem. Można ją łatwo przekonać, tą kobietę, że przecież Biblia wyraźnie nam mówi, kto założył Kościół, kto jest założycielem, kim jest Kościół i tak dalej. No niestety kobieta nie tych moich argumentów nie przyjmuje. Sama też nie ma argumentów. Jakaś blokada umysłowa. Dosłownie, blokada umysłowa. Co można było im doradzić? Próbowałem, pamiętam, no cierpliwość i dobroć jednak. Liczyć na to, że ta kobieta dojdzie do prawdy, jeżeli Boga szuka. Tylko, że w tych przypadkach bardziej właśnie nie szuka się Boga, ale stara się zwalczyć przeciwnika. No, to bardzo trudne przypadki. Właśnie. Rodzice, praktykujący katolicy, dowiadują się, że córka zakochała się w mężczyźnie, który rozwiódł się z żoną. Mieli ślub kościelny. Córka chce go przyprowadzić do domu. Rodzice przeżywają tragedię. Wszelkie perswazje nie skutkują. Wreszcie córka przeprowadza się do tego mężczyzny. Czy rodzice mają z nią zerwać? I tu miałem też taki problem, bo mi się radzili nawet. Radzili mnie się, co zrobić. Znam przypadek, kiedy rodzice nie zgodzili się wziąć udziału w ślubie, tylko cywilnym, ponieważ byli praktykujący. Dla nich to było bardzo ważne. Ślub kościelny. Niestety córka tego już nie rozumiała, że to takie ważne. No i całkowicie odcięli się od niej. Całkowicie. Nie byli ani na tym ślubie, ani później nie odwiedzali jej w domu. I teraz czy zrobili dobrze? No właśnie, czy zrobili dobrze? Można by się tu zastanowić. W innym przypadku stwierdzili, że taka surowość nie przyniesie nic dobrego, tylko nienawiść. I w innym przypadku inni rodzice w tej samej sytuacji przeszli do porządku nad tą całą sprawą. Dzisiaj wielu młodych nie zawiera żadnego ślubu. Uważają, że wystarczy im miłość. Po co wiązać jeszcze jakimś przyrzeczeniem, a potem je zrywać? Moda na małżeństwa partnerskie bez żadnych ślubów, tak bardzo rozpowszechniona na Zachodzie, szczególnie we Francji, rozpowszechnia się i u nas, niestety, i u nas. Wielu księży po kolędzie, tak naszej wiemy, znamy, tych raczej duszpasterstwo, to należałoby to nazwać odwiedziny duszpasterskie, wizyta duszpasterska, no są, wielu księży mówi, że właśnie takie małżeństwa spotyka partnerskie wśród młodych, właśnie coraz więcej.
Czyli w zasadzie nie małżeństwa.
No małżeństwa według nich, prawda, małżeństwo według nich jest małżeństwem, ale to nie jest małżeństwo, oczywiście. I teraz, czy co w takiej sytuacji mają robić rodzice, którzy kochają swoje dzieci, a jednocześnie chcą być wierni zasadom religii?
No pytanie właśnie. Dylemat, który nurtuje bardzo wielu. Wiele jest problemów. Małżonkowie bają z tak zwanymi teściowymi, nadgorliwymi, które z serca chcą dopomóc, a tymczasem jest jeszcze gorzej niż było. No więc właśnie ingerencja, tłumaczenie, no nie zawsze spełnia swoją rolę. Trzeba spróbować, ale zależy jak jest odbiór. Jak tego odbioru nie ma, a wręcz jest jakaś nienawiść, no to tą drogą już nie możemy działać. I pytanie, czy jest jakaś inna droga? No jeżeli nas nie wpuszczają do domu, nie chcą odbierać telefonów, nie chcą z nami rozmawiać, nie chcą przeczytać literatury, którą dajemy, czy jakichś listów, które piszemy, no to co? No pytanie do księdza na rekolekcjach.
No więc czy się odciąć? Czy się wyrzec? Jakby to było w świetle Ewangelii. Pan Jezus mówi, no jak cię gorszy ręka twoja prawa, odetnij ją. No ale czy to jest, no jest to zgorszenie pewne, czy jednak ta zasada tutaj właściwie jest odpowiednia do tego przypadku? Czy tu chodzi, czy tu można by inaczej, czy albo trzeba inaczej? To znaczy, no miłość, bo Jezus też mówi o przebaczeniu, o dobroci, o miłosierdziu. I to nawet chciałem o tym później powiedzieć szerzej. I właśnie jaki był stosunek Jezusa do grzesznika. To może też później, ale wielu rodziców ma z tym naprawdę problem duży. Z jednej strony kochają dziecko, nie chcą się go wyrzekać i zresztą życzą mu jak najlepiej, a tymczasem to dziecko no nie rozumie kompletnie rodziców, wyrzeka się tego, co dla nich jest tak bardzo drogie i ważne. I jak to pogodzić teraz?
No na pewno nie można popierać tego zła, ale też nie można się odcinać od dziecka, bo jeżeli się odetniemy, no to nie mamy już żadnych możliwości przekazywania swojej myśli, nawet choćby swoją obecnością.
Tak. No ciekawe, ja może jakie byłyby tutaj uwagi radiosłuchaczy.
No, jak zaprosimy słuchaczy, ale jeszcze tu w naszym gronie porozmawiajmy, bo oprócz księdza, który prowadzi tą wspólnotę Maranata, są jej uczestnicy, państwo Ewa i Ireneusz Rogalowie. Także proszę bardzo. Ksiądz głosi katechezę. Wszyscy mają w myśli to, co ksiądz powiedział. Katecheza się skończyła. Amen. Wychodzimy z sali i co dalej?
A właśnie kilka lat temu ja coś takiego sama przeżyłam. Może nie mieliśmy takich problemów, bo nasze dzieci były małe, ale ksiądz na rekolekcjach wygłosił katechezę na temat błędów rodziców, jakie rodzice popełniają wychowując jeszcze właśnie małe dzieci i jak te nasze zaniedbania, nasze grzechy rzutują potem na całe życie naszych dzieci. Ja wyszłam wtedy, pamiętam, przerażona absolutnie z tej sali ze świadomością, że no już tyle jakichś takich rzeczy zrobiłam w wychowaniu moich dzieci złych, z których sobie nawet nie zdawałam sprawy. I ponieważ byliśmy na rekolekcjach i to myślę, że to rekolekcje to taki rzeczywiście święty czas, kiedy Pan Bóg pomaga człowiekowi, to tylko jedna mi i innym mamom przyszła do głowy myśl, co możemy zrobić, po prostu zacząć się modlić, żeby jakoś Pan Bóg po prostu naprawił to, co my zepsuliśmy. I w ten sposób powstała pierwsza róża rodziców za dzieci, właśnie żeby po prostu naprawić nasze błędy, jakieś nasze zaniedbania, te, które już zrobiliśmy i te, które jeszcze mimo wielkiej miłości do naszych dzieci popełnimy, po prostu z naszej ludzkiej słabości. I rzeczywiście zobaczyliśmy potem już po roku modlitwy takie cudowne efekty tej modlitwy i myślę, że w takiej sytuacji, kiedy w takich bardzo trudnych problemach, o których wspominał ksiądz profesor, kiedy naprawdę nic nam nie przychodzi tak po ludzku do głowy, no bo cóż, czy rzeczywiście odciąć się od własnego dziecka, ryzykując to, że się straci kompletnie z nim kontakt, czy nie odcinać się, co będzie pewną formą akceptacji jego postępowania, no nie wiadomo co zrobić, to rzeczywiście chyba po prostu uciec się do Bożej pomocy, do modlitwy za dzieci, licząc na to, że może Pan Bóg jakoś w sposób cudowny tę sytuację rozwiąże.
To był pomysł żony, a mąż? Co na to?
To tak, ja podążyłem za tym pomysłem, natomiast ja akurat chciałbym dokładnie przytoczyć świadectwo, które w zasadzie mamy w tej modlitwie różańcowej, chyba 2 czy 3 lata temu się to zdarzyło, a świadectwo teściowej, która kompletnie przestała się rozumieć z synową. I to jest dokładnie coś takiego było w 100%. Kiedy było to narzeczeństwo, to było bardzo dobre narzeczeństwo. W ogóle sytuacje i relacje były bardzo dobre. One się popsuły w momencie, kiedy narodziło się dziecko. Kiedy było małżeństwo i w ogóle to było jeszcze dobrze. Póki w momencie, kiedy narodziło się dziecko w tamtej rodzinie nowej, nagle się popsuła sytuacja. W ogóle zupełnie, właśnie to co ksiądz mówi, jakby przestała być komunikacja. Ta osoba przyjechała akurat do nas przypadkowo, żeśmy się spotkali i ja poradziłem jej, słuchaj, zacznij się modlić właśnie w tej intencji, żeby jakby naprawić tą sytuację. Nie wiesz, jakie jest źródło.
Popsuły się relacje męża z żoną?
Nie. Teściowej z synową.
Teściowej z synową.
No i z synem też.
I z synem również, bo to jednocześnie, prawda?
Tak.
I jakby pokazałem, prawda, właśnie to o czym Ewa mówiła, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robimy źle jako rodzic. Nie zdajemy sobie sprawy z tego. A jak się zaczynamy modlić, jakby Panu Bogu powierzać tę sytuację, to Duch Święty przychodzi i nas oświeca. I ta teściowa po jakimś krótkim stosunkowo czasie doszła do wniosku, że przyczyną problemów i tego, o co oskarżała synową i syna, i to, że nie widzi od pół roku dziecka i w ogóle z taką pretensją do nich występowała, to nie są oni, tylko ona sama. To jest jej jakieś nieuporządkowane wewnętrzne pragnienie. I tak jak przyjechała do nas bodajże w październiku, to już na Wigilię byli razem, połączoną rodziną. Taka nastąpiło takie odkrycie, że te problemy to gdzieś tam my musimy jako rodzice w sobie uporządkowywać. Jak je uporządkujemy, posługując się modlitwą, posługując się tym, co tam Kościół nam daje, prawda, dobrymi rekolekcjami, dobrą nauką, dobrą książką, to wtedy te relacje nasze z dziećmi się uporządkują. Oczywiście to była taka stosunkowo prosta sytuacja, a to, o czym ksiądz mówi, no są często trudne sytuacje, ale...
No ale też mamy świadectwo w modlitwie różańcowej za dzieci, kiedy Pan Bóg pomógł w takiej właśnie ekstremalnej sytuacji, kiedy córka, która odcięła się od rodziców i żyła z dala od rodziny w związku niesakramentalnym, nawet bez, kiedy rodzice nawet nie mieli możliwości perswazji czy tłumaczenia, po prostu po chyba roku właśnie modlitwy, prawda, w tej intencji, wróciła przed Wielkanocą Wielki Czwartek do domu. Także to już była rzeczywiście taka cudowna interwencja, bo czasami są tak trudne sytuacje rzeczywiście, że nie wiadomo, co zrobić po ludzku. No więc po prostu zaufajmy też Panu Bogu, że nam pomoże, że może to dziecko, które odchodzi od kościoła, po prostu poczuje dzięki naszej wytrwałej modlitwie, po prostu Pan Bóg da taką łaskę, że poczuje to pragnienie powrotu do kościoła, prawda? Do tych zasad życia takiego wiarą, tak?
Wróciła na stałe, tak? Do rodziców odeszła od tamtego.
Tak, odeszła.
I co więcej, bodajże po 3 tygodniach spotkała chłopaka, który faktycznie był jakby dla niej i to się wszystko ułożyło zupełnie właściwie, no cudownie, można powiedzieć.
Z Bożą pomocą.
Z Bożą pomocą.
Poprzez różaniec.
Matki Bożej również.
Tak
i zawierzenia rodzicielskiego, że Bóg może pomóc, że może rozwiązać najtrudniejszą sytuację.
Mieliśmy 13 maja pierwszą taką audycję o modlitwie różańcowej rodziców za dzieci. I od tego czasu wiele osób na stronę internetową www.rodzaniecrodziców.pl weszło, zgłosiło się i uczestniczy w tej modlitwie. Na pewno wielu chciałoby się ewentualnie podzielić na antenie. Także będzie taka możliwość. Księże profesorze, coś jeszcze w ramach wstępu ksiądz chciał słuchaczom powiedzieć w tej części formacyjnej?
No więc w ramach jeszcze wstępu. Może warto by wspomnieć o tym, że Jezus, który jest naszym wzorem właśnie postępowania, reagował też w różny sposób. A więc z wielką miłością, miłosierdziem traktował grzesznika. Traktował grzesznika, jeżeli chodziło o grzech wynikający ze słabości człowieka. Ze słabości. Był tak miłosierny i dobry, że wprost zadziwiał, że szokował. Warto tu wspomnieć na przykład sama kobietę cudzołożną, którą przyprowadził Jezusowi. No, cudzołożnica, grzech ciężki, okropny, za który groziło ukamienowanie. I pytano się, co zrobić. Sądzono, że Jezus potępi jak najbardziej, bo przecież to niezgodne z prawem Bożym. A jednak Jezus nie potępił. I dosłownie się zapytał kobiety, kto cię potępił? Ona mówi, nikt. Ja cię nie potępiam, powiedział Jezus. I ja cię nie potępiam.
Idź i nie grzesz więcej.
A więc Jezus, widzimy, że no, to było zło ewidentne, a jednak Jezus brał pod uwagę słabość, nie słabość człowieka. Natomiast był bardzo surowy, jeżeli chodzi o zarozumiałość i pychę. Pychę umysłu. Kiedy człowiek uważa siebie za najmądrzejszego, sędziego wszystkich i wszystkiego, tylko nie siebie, właśnie wtedy Jezus był bardzo surowy. No i to widać w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, w takiej przemowie do faryzeuszów i uczonych w piśmie, gdzie Jezus nie przebiera w słowach, można powiedzieć.
Ostro się odzywa.
Tak.
Do nich. Dobrze. To, drodzy Państwo, byłoby tytułem wstępu wystarczająco.
Można by jeszcze świętego Pawła tutaj wspomnieć. Bo święty Paweł w swoich listach daje odpowiedzi na różne problemy, które nurtowały pierwotne gminy, które zakładał, i również takimi problemami było zło w gminie, właśnie zło w tej małej wspólnocie. Ja przeglądałem w związku z tą rozmową dzisiaj, przeglądałem listy świętego Pawła i tak właśnie sobie wypisałem niektóre jego pouczenia i ostrzeżenia. No i można powiedzieć, że i znowuż jest bardzo łagodny w niektórych. Właśnie można by tak przeczytać, na przykład z listu do Galatów. Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Galatów 6:1. W duchu łagodności. Albo w liście do Efezjan. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak Bóg wam przebaczył w Chrystusie. A więc tutaj jest taki, albo na przykład liście do Rzymian. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. List do Rzymian, rozdział 15, wiersz 7. No można by więcej cytować takich tekstów, właśnie gdzie święty Paweł każe traktować upadłego człowieka właśnie jako słabego, jako tego chorego brata czy siostrę, nad którymi trzeba się pochylać z miłością i cierpliwie. Ale też jest ostry. Na przykład w liście do Rzymian w rozdziale 16 pisze: proszę was, bracia, strzeżcie się jeszcze tych, którzy wniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strąćcie od nich. A więc również zaleca, żeby się odcinać od takich osób, które wprowadzają zamieszanie właśnie do wspólnoty, do rodziny. Albo na przykład to z listu do pierwszego listu do Tymoteusza, swojego ucznia, który był również biskupem w gminie. Daje mu takie polecenie: niektórzy, odrzuciwszy je, wiarę i dobre sumienie, znaczy się, ulegli rozbiciu w wierze. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić. Więc Paweł, apostoł, przekazuje pewne osoby szatanowi.
Jak to rozumieć?
No więc jak to rozumieć? Czyżby po prostu przekreślił ich, prawda, i potępił i do piekła, wy tacy i inni, prawda, do piekła? Nie, nie o to chodzi. Otóż przekazał ich szatanowi, żeby ich szatan nauczył rozumu. Żeby ich tak udręczył, żeby im się otworzyły oczy na zło, które popełniają. Nie? I wrócili do Boga.
To jest coś takiego, jak mówimy: i nie wódź nas na pokuszenie, że Pan Bóg może kogoś dopuścić do kogoś grzech, czyli szatana, żeby go nauczyć rozumu.
Żeby go nauczyć rozumu. Żeby się opamiętał. Ja zresztą mam takie przypadki bardzo wyraźne jako egzorcysta, bo często ci ludzie sobie zadają pytania: a dlaczego? A dlaczego ja? Dlaczego te dręczenia? Dlaczego? Bo to jest okropne. No i nieraz to bardzo wyraźnie widać. Dlatego, że gdyby Bóg był tolerancyjny, jak ty chcesz, nie? To byś żył w grzechu, czy żyła w grzechu do śmierci. I co potem? Ale Bóg cię tu oddał cię szatanowi. Niech cię nauczy, kto jest dobry, co jest miłością prawdziwą i tak dalej. Nie?
Przez kontrast.
Przez kontrast.
Proszę.
Często właśnie rodzice przystępują, tak jakby, może dzielimy się tym doświadczeniem modlitwy różańcowej za dzieci, właśnie z tego powodu do tej modlitwy, bo już sobie nie potrafią poradzić ze złem, które gdzieś dotyka ich dzieci, prawda? Są jakieś przyczyny, właśnie są jakieś różne przyczyny, które się zdarzają w tej rodzinie, ale Pan Bóg dopuszcza naprawdę jakieś takie trudne sytuacje po to, żeby się ta rodzina jakoś może właśnie do Boga zwróciła. Powróciła, żeby się zaczęli modlić, bo się nie modlili do tej pory. I przez to, tak jak w maju ksiądz mówił, że czasami trudno ludzi zachęcić do modlitwy, to do modlitwy za dzieci w trudnych sytuacjach jest stosunkowo łatwo zachęcić. Mhm. Bo już nie mają skąd ratunku. Mhm. I wtedy sięgają po tą pomoc.
Także modlitwa, ale nie tylko modlitwa, bo jest jeszcze wspólnota. Nie można poprzestać na modlitwie, trzeba się formować, trzeba mieć środowisko wzrostu, żeby mieć podobnie myślących ludzi wokół siebie, żeby samemu też nie upaść i w swoich dobrych chęciach i postanowieniach wytrwać, a zarazem też formować się, jeździć na rekolekcje, brać udział w różnych spotkaniach, konferencjach, czytać, bo mądrość też nam jest potrzebna i wiedza, i dlatego ksiądz organizuje tutaj tej wspólnocie Maranata rekolekcje takie weekendowe, zresztą na stronie internetowej tejże wspólnoty, która ma adres
www.maranatha.org www.rodzicuzadzieci.pl.
Też jest podany terminarz rekolekcji.
Tam jest kalendarium.
Kalendarium, tak, także dostępne dla wszystkich są te rekolekcje. Proszę. Tylko tam noclegu nie ma możliwości zapewnienia, ale no, w Trójmieście jest wiele możliwości i znajomych pewno ludzie mają. Także ewentualnie można również tu skorzystać, ale niekoniecznie tam, bo w całej Polsce są rekolekcje najróżniejsze. Bo żeby znowuż móc pomóc swoim dzieciom, oprócz modlitwy, no trzeba też mieć i swój rozum, nie tylko swój, ale podbudowany właśnie Bożą mądrością na rekolekcjach, to uzyskujemy.
Takie właśnie włączenie się jakby do pewnych inicjatyw, do tej, no powiedzmy, no akurat do tej inicjatywy Różańca Rodziców za Dzieci, ono w zasadzie jest, tak w moim pojęciu, otwarciem pewnej drzwi, jakby rozpoczęciem pewnej drogi. Zaczynamy się modlić, ale jaką drogę formacyjną ma dana osoba, to każda, to jakby to jest takie wsparcie tej naszej drogi formacyjnej jako rodzica, czy jako człowieka, jako katolika. Rekolekcji jest, propozycji jest naprawdę bardzo dużo w Polsce. To jest bogactwo, siła i w ogóle piękno polskiego kościoła, że tak dużo jest. Są weekendowe, są całotygodniowe. Ośrodki rekolekcyjne, z tego co wiem, to są naprawdę czasami obłożone, także trudno termin znaleźć.
Ostatnio, no jakieś 3 tygodnie temu, ale we wrześniu, w każdym bądź razie we wrześniu, chciałem zorganizować rekolekcję dla wspólnoty. Zorganizowałem, ale szukałem odpowiedniego domu, jakiegoś domu pielgrzyma, jakiegoś, powiedzmy, domu zakonnego na takie rekolekcje. I myślałem, że we wrześniu nad morzem będzie bardzo łatwo, bo już po turnusach, po sezonie. I co się okazało, że wszystkie były zajęte. Takie właśnie domy pielgrzyma, klasztory, gdzie można by było, i to Krynica Morska, Jastrzębia Góra, no nawet w Gierzwałcie tam próbowałem, no, Niepokalanowie było zajęte, chociaż to no, nie Trójmiasto, ale myślę sobie, powinno być, bo znam ten dom bardzo duży. I co się okazało, że wszystko zajęte.
Czyli tyle rekolekcji.
Tyle rekolekcji różnych. I no tylko się cieszyć, że zaczynają być modne rekolekcje zamknięte, wyjazdowe właśnie w Polsce.
Tylko szukać.
Tylko spytać księdza proboszcza, gdzie szukać, i to na pewno można znaleźć. Drodzy Państwo, jak reagować na zło w rodzinie?
Zapraszamy do kontaktu, do włączenia się. Może Państwo mają pomysły, jak realizować, reagować na zło. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. Dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Śpiewajcie Bogu. Psalmem wysławiajcie Jego imię. Gotujcie drogę jadącemu przez pustkowia. Pan jest Jego imię. Weselcie się w Jego obliczu. Psalm 68.
Za ogień, co kuli się w piecu, za świerszcze nagrane, za gwiazdy, gdy w kałużach świecą, kochaj mnie.
Serce, co przez płotki skacze, i za tańce do rana, za świat, który z tobą zobaczę, kochaj mnie, kochaj mnie, kochana. Gazeta pytano, jakże można tak kochać. Jakże można tak kochać o dziewiątej rano? Gazeta pytała,
zakopane i za to, że wciąż obok jestem. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochany, kochaj mnie.
Za tort z marcepanem, za nardy i obrazek święty. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochana.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat, jak reagować na zło w rodzinie. Nasi goście przyjechali z Gdańska Oliwy. Są to ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk, egzorcysta, i państwo Ewa i Ireneusz Rogala.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Dzwoni Elżbieta z Łodzi.
Prosimy.
Słuchamy panią.
No, przepraszam, ale jestem trochę taka, no, podminowana i zaskoczona, że udało mi się do państwa dodzwonić. No, mam problem i to bardzo poważny z moją córką i z mężem. I no, może od tego zacznę, że mąż, no, podejrzewam u męża, zresztą dziadek, znaczy ojciec mojego męża, miał chorobę psychiczną, był hospitalizowany, no były z nim bardzo problemy. W tej chwili no nie żyje, nie uziemia lekką będzie. Z mężem mam problemy od 15 lat. No, przeszłam z nim naprawdę bardzo dużo. Zdrady, alkohol, pijaństwa, no były różne momenty. Nawet żeśmy 7 lat nie mieszkali razem. W tej chwili no obiecał, przepraszał. Mieszkamy razem do tej pory. No ja już się przyzwyczaiłam do humorów i problemów z mężem, ale ja praktycznie sama wychowywałam dwoje dzieci. No syn jest oddanym, czułym, serdecznym dzieckiem. Ma 31 lat. Córka ma 33 lata. I od 5 lat stopniowo, powoli, powoli, ale ona od kościoła odeszła. Nie uczęszcza do kościoła, a we mnie widzi tylko i wyłącznie wroga. Nie wiem, jak z nią postępować. Byłam też w Centrum Pomocy Rodzinie u nas w Łodzi, przy kościele. I pani psycholog, no ile mogła mi poradziła, skierowała do psychiatry. Rozmawiałam z lekarzem psychiatrą, który no powiedział, że no niby postępuje dobrze, ale no ja też nie, boli mnie serce, bo nie jestem z nią blisko. Robię naprawdę co mogę. Powtarzałam, prosiłam, mówiłam, tłumaczyłam, kocham jak jedno, tak drugie dziecko. Bo były zarzuty, że ja może więcej kocham syna, nie ją. Także starałam się to wszystko naprawdę wytłumaczyć i żeby zrozumiała, że to nie jest tak, jak ona myśli. Wszystko jest, nie wiem, na opak sobie tłumaczy. Nie mam kontaktu z nią właściwie zupełnie. Nie wiem, co robić. No modlę się i rodzina się modli. Nie wiem, czy ją jakiś szatan opętał, czy coś. To jest niesamowite, żeby własna córka... No mam problemy teraz ze zdrowiem ostatnio. A powiedziała, że ja tyranizuję ją swoim zdrowiem. Powiedziała, że szklanki wody na starość mi nie poda. No to są naprawdę tak ekstremalne rzeczy, z którymi ja sobie nie potrafię dać rady.
Pani Elżbieto, tak. Ksiądz chciał coś powiedzieć.
Pani. Chciałem się zapytać, ile córka ma lat?
33.
No to jest dorosłą osobą, trudno ją wychowywać. Ale co można by zrobić? No tutaj właśnie modlitwa przede wszystkim. Moc Boża. Tylko Bóg może człowieka zmienić. I co by można doradzić pani, żeby pani jednak, jeżeli jest, no jest wierzącą osobą w Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, powierzała te sprawy i męża, i córki, powierzała Chrystusowi. On potrafi, my nie. Powierzała Chrystusowi z całym zaufaniem, zgadzając się na to, co On zrobi. Co on zrobi. I właśnie w tej całej sytuacji jednak być spokojną, radosną. Bo jeżeli córka widzi panią wierzącą, jednocześnie załamaną, zapakaną i smutną, jak ona może uwierzyć, że religia coś nam daje w ogóle, że jest potrzebna i że Jezus jest Zbawicielem? Myślę, że w tej sytuacji tak trudnej, mimo wszystko trzeba żyć wiarą, która daje nam nadzieję, radość i pokój.
Ta wiara właśnie mnie trzyma, ale serce pęka z żalu. Własna córka w ten sposób, ona się zmieniła w przeciągu tych kilku lat i to stopniowo narasta. Ja się boję pomyśleć, co może być jeszcze.
Przepraszam bardzo, pani Elżbieto, jeśli można jakby też wejść z pewnego rodzaju taką myślą. Czasami nam jako rodzicom potrzebny jest pewien dystans do sprawy. Czasami właśnie potrzebujemy takiego dystansu i żeby go nabrać, powinniśmy właśnie pójść na jakieś wyciszenie, czyli pójść na jakieś rekolekcje i skierować faktycznie naszą myśl ku Bogu. Na rekolekcjach one są przeważnie dobrze przygotowane duchowo i na tych rekolekcjach jakby możemy przemyśleć w detalach nasze życie. Przemyśleć, a co takiego było w moim życiu, z czym może sobie nie poradziłem. Czuć się tej wspólnocie. Często też rekolekcje takie zamknięte są takim świętym czasem, kiedy Pan Bóg błogosławi uzdrowieniem. I to uzdrowieniem i fizycznym, i duchowym. I gdzieś zaczyna się ten proces, żeby zmienić ten taki codzienny rytm życia. Nie radzę sobie już, ale no taka próba właśnie wejścia w nowy etap życia.
Dziękujemy pani Elżbieto za telefon z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Witamy Panią.
Ja bym chciała poruszyć trzy aspekty, które mi się wydają najważniejsze, bo tak jak już Państwo, jak już ksiądz mówił, nie wiem jak tytułować.
Ksiądz profesor.
Ksiądz profesor mówił, przepraszam, w głowie się mi zapomniało. Jak ksiądz profesor mówił, zaczyna to być epidemia. Ja już widzę z tym mieszkaniem młodych ludzi, którzy zaczynają to brać jako normę. Ja już widzę, że w tej chwili widziałam to w telewizji, nawet nie wiem, co to było akurat, że jakaś opowiastka może, że on jej mówi, może byśmy zamieszkali razem. Mnie się wydaje, że jeszcze 30 lat temu to on by mówił coś o małżeństwie, nawet gdyby nabierał. To się wszystko staje bardzo groźne, bo po pierwsze, dziewczyny, kobiety są słabsze od mężczyzn. Kobiety się angażują zwykle całą osobowością i są przez to słabsze. Bardzo cierpią porzucone i potem przechodzą z ramion w ramiona, szukając miłości w dalszym ciągu. A mężczyźni zwykle racjonalnie myślący, przeciętny mężczyzna myśli, jeżeli się zauroczy, to może być tylko zauroczenie następną kobietą, to sobie myśli, przecież mnie nic nie wiąże. Nawet przecież nie mam z nią dziecka, gdzie bym miał obowiązki. No nawet niech ma, ale to niejednokrotnie nie pomaga. To w końcu, jeżeli ta się okaże trudniejsza, to co takiego się stanie, jak ja pójdę stamtąd? A tu lata lecą, pomieszkało się 3 czy 5 lat, już się ma 28 albo i 32. Coraz trudniej znaleźć kogoś, kto by chciał założyć rodzinę jakąś, no zresztą mówię truizmy. To jest jeden problem. W jaki sposób uczyć dziewczyny, że są równe, tak samo, taką samą mają godność, ale są inne i muszą inaczej podchodzić do związków z mężczyzną niż mężczyzna, bo tu się robi tą urawniłowkę w całym świecie, że to są tacy sami ludzie, nie będę mówić już znowu truizmów, jednakowo wartościowi, ale nie tacy sami. Co robić? Nie wiem, mnie się wydaje, że w dobrej rodzinie może matka to jakoś córce przekazywać. Nie wiem, naprawdę. Następnie druga sprawa to jest taka, że jeżeli ktoś jest uczony, wchodzi od dzieciństwa w religię katolicką, to wie, od początku w jakiś sposób jest to mówione, a najważniejsze jest oczywiście przykład rodziców, że nie ma innego związku z inną kobietą, jest tylko jeden związek na całe życie i to musi być w jakiś sposób stale powtarzane. Oczywiście świat mówi co innego i co innego się dzieje bardzo niedobrze, bo to przecież młodzi są bardzo podatni, ale jeżeli się o tym mówi w sposób zdecydowany, i to jeszcze w domu, w wieku przedszkolnym, to zapada też pod świadomość.
To przynosi skutek. Pani Tereso, ale troszeczkę tak obok tematu jesteśmy. Czy pani konkretnie ma tutaj do naszych gości jakieś zapytanie, czy świadectwo w związku właśnie z tą sytuacją? Bo oczywiście ma pani rację, ale to nie dotyczy bezpośrednio naszego tematu dzisiaj. Coś do naszych gości. Pani chciała jakieś pytanie? Dziękujemy pani Tereso.
Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówię Elżbieta z Gdańska, właśnie ze wspólnoty Maranata.
Witamy serdecznie.
Serdecznie witam naszego księdza profesora.
Witam.
Szczęść Boże. Obecnego redaktora, ciebie Wuniu i Irku.
Witam cię.
Tematem jest zło w rodzinie. Moje reakcje na zło, tak?
Tak jest.
No na szczęście ja mam rodzinę katolicką, bez patologii, no ale zło było, jest i będzie nas atakowało. I moja reakcja na zło teraz obecnie jest zupełnie inna niż przed 10-15 lat. Więc dawniej podejrzewałam, dawniej to podczas różnych rozmów podejmowałam tak zwane rękawice. Włączałam się w dyskusję, przedstawiałam swoje racje dość emocjonalnie i napięcie wzrastało. W końcu jakoś cała rozmowa się kończyła, ale pozostawał w sercu niepokój, zamęt jakiś. A teraz moja reakcja na zło jest zupełnie inna. Po pierwsze, na pierwszym miejscu jest modlitwa. I chcę powiedzieć, że już w pierwszej porannej modlitwie oddaję siebie i całą moją rodzinę Bogu. Proszę o błogosławieństwo dla siebie i rodziny, dla wszystkich ludzi, których spotkam na przykład tego dnia, o błogosławieństwo wszystkich miejsc, w których będę i wszystko, co będę robić, żeby Pan Bóg pobłogosławił. Swoje dzieci, rodzinę zawsze błogosławię krzyżykiem wychodzących do pracy czy na uczelnię. Natomiast moja bezpośrednia reakcja na zło zależy od sytuacji, w której się znalazłam. I na przykład, podam tu kilka przykładów, ale zawsze pierwszą moją myśl do każdej trudnej sytuacji kieruję do Ducha Świętego. Ja się modliłam wiele lat i modlę się, abym zawsze pamiętała, żeby go przyzywać na początek. Więc proszę Ducha Świętego o pomoc, bardzo szczerze, i wówczas otrzymuję myśl, jakąś podpowiedź, jakieś oświecenie, jak to powiedział Spoirek. I więc stosuję więc akty strzeliste. Proszę na przykład Jezusa, Maryję czy świętych o pomoc, Michała Archanioła, świętego Krzysztofa, Antoniego i innych. Ale może wyjaśnię to swoje postępowania najlepiej na przykładach. Na przykład na agresję ze strony kogoś bliskiego, czy z rodziny, czy dalszej, czy znajomego, na przykład, gdy słyszę silne emocje, potok słów, a wręcz nawet atak, to ja jednym uchem słucham, nie przerywam, ale w myślach mówię sobie, Duchu Święty, pomóż. Przepraszam czasami Jezusa za te słowa ostre. I najczęściej w myślach mówię takie słowa. Chcę zbawienia na przykład Tereski. Wymieniam tutaj imię osoby atakującej. Chcę zbawienia Tereski, która w tym momencie wylewa na mnie całe zło. I ona w tym czasie, ta osoba wyrzuca z siebie całą agresję. Rozmowa się kończy, a ja jestem spokojna i przy najbliższej okazji z reguły słyszę przeprosiny. Czasami odmawiam jedną dziesiątkę różańca w tej intencji. Na przykład na natrętne myśli, złe jakieś czy niebezpieczne sytuacje, stosuję taki akt właściwie i mówię: idź precz, szatanie, w imię Jezusa Chrystusa. To mi podpowiedział nasz ksiądz Andrzej kiedyś tam. W innym przypadku, na przykład na wyrządzoną krzywdę, oczywiście w moim mniemaniu, czy przykrość, reaguję w myśl zasady: pomódl się za tych, co cię skrzywdzili. I odmawiam rzeczywiście jedną dziesiątkę różańca za tę osobę. Też uzyskuję spokój. Na przykład na lęki, jakieś stresy, stosuję modlitwę, akty strzeliste. Ale chcę tu taki przykład dać z mojej rodziny. Na przykład dzieci, rodzina wie, że ja się za nich modlę. I kilka lat temu na przykład mój syn poprosił mnie, abym pomodliła się za jego dziewczynę, bo ma ciężki egzamin, a pani profesor jej nie lubi. Jest jakaś agresywna, źle ustosunkowana do niej. I ja powiedziałam synowi, aby tej swojej dziewczynie, obecnie żonie, przekazał, żeby na tę panią profesor spojrzała z innej strony. Że pewnie ona ma dom, rodzinę, dzieci, może jakieś kłopoty, problemy i nie potrafi odciąć się od tych stresów, będąc na uczelni. I poradziłam, aby jego dziewczyna pomodliła się za tę profesorkę. niech prześle jej dobre myśli. No i po kilku dniach syn mówi mi, mama, te twoje metody działają. Ola zdała egzamin bardzo dobrze, a pani była bardzo miła. Jest to taki przykład, jak dzieciom pomagać na przykład. A jeśli dzieci na przykład zmierzają w złym kierunku, wybierają jakieś takie niebezpieczne sytuacje, to ja wyjaśniam, dlaczego w moim odczuciu jest to złe. Przestrzegam, ale podjęcie decyzji pozostawiam dziecku.
Dużemu dziecku już, prawda?
Już w tej chwili dużemu dziecku, ale też zdarza się, że się radzą.
No dobrze.
Ja tak reaguję od 9, chcę jeszcze powiedzieć, od 9-10 lat. Odkąd wstąpiłam do wspólnoty właśnie Maranata i się nawróciłam. Jestem bardzo wdzięczna tu Panu Bogu za tę wspólnotę, za naszego księdza Andrzeja, bo poprzez niego Pan wyprostował moje bardzo kręte ścieżki. Wieloletnią wędrówkę po New Age. I Pan Bóg uwolnił mnie od tego zła, a w zamian dał bardzo, bardzo dużo. Bo od 6 lat jestem animatorką, prowadzę grupkę. Muszę się, takiej grupki na spotkanie muszę się bardzo dokładnie przygotować. Przerabiam sama najpierw te katechezy opracowane przez księdza profesora, czy na przykład lekcja divina, czy tak zwane sumarium. Czytam wszystkie cytaty z Pisma Świętego. Czasami posilam się jeszcze na przykład lekturą prasą katolicką, a potem omawiam ten temat na grupce. I to mi dało tak dużo i daje nadal. Szczególnie daje taką pewność siebie. Na przykład przy zabieraniu głosu podczas spotkań jakichś rodzinnych czy innych uroczystości. Bo na takich spotkaniach taki żelazny temat to jest właśnie Kościół, księża. Bardzo często krytyka, pomówienia. Ja słucham do końca, a potem wyjaśniam, tak jak tu już ksiądz wspomniał, wyjaśniam, że Kościół ustanowił Jezus, że powołał apostołów, ci biskupów, kapłanów i to jest święte.
Panie Elżbieto, bardzo dobrze, ale to już jest troszkę już poza. Bardzo Pani dziękujemy za to świadectwo, ale pozwólmy też jeszcze innym słuchaczom.
To ja jeszcze tylko na koniec chciałabym bardzo poprosić wszystkich słuchaczy, wszystkich, którzy nas teraz słuchają, aby zachęcili rodziny, młodzież, dorosłych, we wszystkich miejscowościach, aby zachęcili do wstępowania do tych wspólnot, ale katolickich koniecznie. No tam uzyskają spokój, na pewno inne spojrzenie. Będzie Bóg wtedy na pierwszym miejscu. Bo uważam, że taka wspólnota to jest takie cudowne sanatorium dla chorych dusz, a konfesjonał i Eucharystia to jest najlepszy lekarz.
A kto uważa, że nie jest chory, to uzyska umocnienie.
Dokładnie, tak. No to tyle.
Tak, dziękujemy.
Chciała powiedzieć i chcę bardzo pozdrowić serdecznie księdza Andrzeja, gości studio, całą redakcję, ojca dyrektora, no a także całą moją rodzinę przy okazji męża, synów, kochany wnuku, dwie wspaniałe synowe, które są w błogosławionym stanie i oczywiście całą moją wspólnotę Maranata, grupkę.
Dziękujemy Pani Elżbieto. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzisiaj.
Teraz i zawsze.
Nie mówię z Radomia.
Tak.
Jestem Genowefa. Jestem babcią.
Tak.
No i mam takie problemy właśnie, że mi się córka rozwiodła. Rozwodziła mi się, no i trafiła tego drugiego, oczywiście, też popijał i poszła na trzeciego jeszcze. I teraz tak, ja tam, mąż mi umarł 2,5 roku temu, no i ja sobie jakoś to ta sama postanowiłam po prostu, że ja tam chodzić nie będę. Bo ja nie mam o czym rozmawiać. Oni mnie nie chcą słuchać w ogóle, gdy ja miałam uwagę zwracam, gdy chcę coś powiedzieć o Bogu, gdy chcę coś powiedzieć o Ewangelii, czy po prostu o Bożych sprawach, czy o Kościele, czy o pierwszym piątku miesiąca. Więc w ogóle nie chcą mnie słuchać, to jeżeli to chodzi już o wnuczka. Bo wnuczek jest jeden i bardzo przeżył to, kiedy on miał 12 lat, No i teraz właśnie chodzi mi o tego wnuczka, żeby go jakoś uratować, to właśnie na ten temat wspominam często, może za często, my tak sobie nieraz myślę, że może za często, ale wspominam. No i co się okazuje, w niedzielę wyszła taka, przyszła tutaj córka z tym, bo tak tu córka przychodzi. Ja córce po prostu jestem jakaś, może mam już taki coś we krwi, że ja wszystko przebaczam. I do tego kogoś, kto tam jest u niej, co ja nie chodzę do tego gościa, ja nie mam żadnej po prostu pretensji. Ja wybaczam to. Ale córkę namawiam teraz, żeby ona sobie życie uregulowała. Więc ona mnie powiedziała, że a nie, skąd, co to, a ty jesteś głupia, a idź się lecz, a to nie to. Dobrze. No ja, a wnuczek mówię, no babciu, przecież to jest córka. Tak, córka, ale córka tylko przychodzi do mnie po pieniądze, a nie przychodzi, a jestem już, mam 80 lat. Więc może troszeczkę mam takie tremy, bo ja pierwszy raz dopiero się dodzwoniłam do Radia Maria. To już szczęście moje.
Pani Genofefo, no dziękujemy bardzo za zaufanie i za to, że chciała Pani podzielić się z nami tymi problemami, które Pani dotykają. Może nasi goście parę słów jeszcze teraz coś dopowiedzą do Pani sytuacji.
No jest to bardzo częsta sytuacja w dzisiejszych czasach. Sytuacja, kiedy dzieci wchodzą w nowe związki małżeńskie, już niesakramentalne. Jest to bardzo bolesne dla wielu rodziców. No i co wtedy zrobić? Tu Pani ma taki problem, czy zerwać, czy jednak podtrzymywać ten związek, znaczy z córką. Myślę, że tym bardziej, że tam jest wnuk, prawda, który może nawet potrzebuje pani jakiejś opieki. Może potrzebuje właśnie. I dlatego sądzę, że nie należałoby zrywać z córką i z wnukiem. Ona już zna pani opinię na ten temat, argumenty, już dobrze zna i takie częste przypominanie chyba niewiele zmieni. Natomiast może będzie lepsze okazywanie miłości, cierpliwość, okazywanie miłości. Tutaj też chodzi o wnuka. Myślę, że to jest ważna sprawa, żeby wnuk nie stracił babci, właśnie takiej pobożnej, religijnej.
Tak właśnie. To jest to środowisko wzrostu, które my swoją obecnością też musimy tworzyć, żeby pokazywać, że chrześcijaństwo jest właśnie piękne, że jest radosne, że jakby też daje takie pozytywne wzorce życia. Ja pamiętam też jedne z rekolekcji naszych wspólnotowych, takie, które tam były organizowane i też była właśnie takie zagadnienie teściowa, akurat zięć bodajże, kiedy ta osoba starsza właśnie spojrzała na to dziecko drugie swoje innym okiem, prawda? Czyli jakby spojrzeć też na tą córkę, jakby powrócić do tej małżeńskiej miłości. Dokładnie to, co ksiądz powiedział. Żeby to była, okazać jej taką życzliwość. No, bez zgody, ale na zło, ale na grzech, ale z miłością, prawda?
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halina z Poznania mówi.
Witamy.
Szczęść Boże. Chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem, jak reagowałam i reaguję na zło w swojej rodzinie. Miałam problemy od 20 lat, wychowując trójkę synów sama. Mąż mnie opuścił. Potem jeszcze wychowywałam przez 7 lat dziewczynki z domu dziecka, kuzyna. Też musiałam je nauczyć, jak reagować na zło własnych rodziców, alkoholików, którzy je zostawili. I dlatego mogę się podzielić właśnie tym, co najważniejsze jest. To, co poprzedniczka mówiła, przede wszystkim jak przekazać wiarę dzieciom i przypominać o tym, że bez łaski uświęcającej, bez modlitwy, bez adoracji, bez oparcia się na Ducha Świętego, taki człowiek, dorosły, młodszy, z starszy nie poradzi sobie. Na przykład jak mój syn miał 19-20 lat, miał problemy z narkotykami. Miłość właśnie polegała na tym, że umiałam po pierwsze wytłumaczyć mu i przekazać wiedzę na temat tego, w czym tkwi to zło, jakie jest to złonych narkotyków, powiedzieć o konsekwencjach tego wszystkiego. Nie docierało, ale dotarło co? Jeśli się uprzedziło, jakie są konsekwencje jego wyboru zła. Czyli jeżeli jest w domu katolickim, nawet jeśli jest dorosły, nie może robić wszystkiego, co chce. W związku z tym ja go kocham, ale musi opuścić mój dom. Ja mu zrobię testy, jedne, drugie. I jeżeli będzie obecność narkotyków, nie podejmie się leczenia, współpracy, chodzenia na terapię, powiedziałam, masz do wyboru albo dworzec, albo ośrodek dla bezdomnych, albo zostajesz w domu, chodzisz ze mną codziennie do kościoła, na Eucharystię, do spowiedzi, dobrego spowiednika, na terapię. I udało się. W tej chwili kończy dyplom, pisze Sokratesa o etyce. Ale trzeba było ostro wymagać, trzeba było postawić w prawdzie, że trudno opuścić ten dom. Podobnie jest problem właśnie, jak ustosunkować się w stosunku do męża, który porzucił, zostawił z trzema synami. I właśnie mam teściową chrześcijankę i od niej właśnie tego wymagałam, od całej rodziny jego wymagałam, że mają go kochać, ale stawiać wymagania. Nie siadać z nim do jednego stołu w święta wielkanocne Bożego Narodzenia. Tylko w te dwa dni może matka chrześcijanka pokazać, proszę cię, kocham Boga ponad wszystko, a ty odrzucasz jego zasady. W związku z tym nie możesz siadać ze mną przy stole w ten dzień wigilijny, kiedy odrzucasz tego Boga. W pozostałe każde dni możesz do mnie przyjść. Możemy siąść, rozmawiać, przytulę cię, porozmawiam. Ale musisz wiedzieć, że dokonałeś wyboru. Odrzuciłeś Boga. Ja to konsultowałam z dwoma biskupami i przyznali mi rację, że matka chrześcijanka ma te dwa środki wychowawcze w jeden dzień roku i drugi dzień w roku. Święto wielkanocne największe i w Wigilię. I w tym momencie ma szansę taki człowiek zrozumieć, co odrzucił, że odrzucił Boga. Że nie może być tak jak właśnie w moim przypadku, że moja teściowa przyjmuje w swoim domu mojego męża ze swoją konkubiną. Nawet jeśli już tam jest dwójka dzieci, ale ja jestem żoną sakramentalną i jej zadaję pytanie, gdzie jest tam Jezus w czasie świąt wigilijnych, wielkanocnych, czy jakichkolwiek religijnych uroczystości rodzinnych, jeśli przy stole jest ten, który gorszy. Tak jak ksiądz profesor powiedział, my mamy reagować na tych, którzy są zgorszeniem. Jeśli ci, co gorszą, siedzą z nami przy jednym stole w święta wigilijne, święta Wielkiej Nocy, jeśli są razem z nami na uroczystościach religijnych, typu jak ślub kościelny czy komunia święta. U mnie właśnie tak było. Mój mąż na komunię świętą został zaproszony, ale tylko do kościoła. Ale uwiedział nawet, jak ma odpowiedzieć innym, którzy się go pytali, dlaczego nie idziesz do domu? On odpowiedział, nie idę, bo jestem zgorszeniem. Umiał już odpowiedzieć, bo ja mu to tłumaczyłam, że go bardzo kocham, ale nie przyzwolę na to, żeby tak żył do końca życia. I co roku, i co święta wysyłam mu życzenia, pamiętam o nim, mówię mu, że go kocham. W ten sposób reaguję na zło i tak nauczyłam moje dziewczynki tak samo. One piszą do swoich rodziców, nie spotykają się, jeśli są pijani. Nie jeździły do swoich rodziców, dopóki nie przestała pić matka. Mama się nawróciła w tej chwili, jest po sakramencie namaszczenia, bo chorowała, ale właśnie listy w prawdzie, które dziewczyny pisały do swoich rodziców, że ich kochają, ale to było złe, to sprawiało nam ból i nie będziemy mogły się z wami spotykać, dopóki nie podejmiecie się leczenia, sprawiło, że ci rodzice po 7 latach zaczęli myśleć. Ale musiały być konsekwencje, musiały być wymagania, a nie przyzwalanie na zasadzie kochamy się i jest jedność mimo wszystko. Było zgorszenie. I dlatego ja chciałabym bardzo właśnie przekazać mój numer telefonu pani Elżbiecie, która dzwoniła i nie wiedziała, jak poradzić sobie z córką, która ją atakuje. Ja bardzo chętnie z nią porozmawiam i podpowiem jej właśnie, jak z miłością stawiać wymagania. Mówić kocham, a jednocześnie mówić to, co robisz, jest złe. I być konsekwentnym w tym wszystkim. Także podam w tej chwili mój numer. Niech pani Ela...
Halo. Pani Halino. Wszelkie ryzyko pani podejmuje.
Nic
wielkie ryzyko.
Ja ryzyko zawsze podejmuję. Dzisiaj broniłam
wiele osób. Wiele osób może dzwonić.
No trudno. Ja jestem otwarta dla
pani
każdego.
Sprawa.
Jeżeli
dobrze.
Ktoś ma problemy, ja jestem otwarta. Pan Bóg daje mi siły. Mój numer jest 505 388-583. Szczęść Boże wszystkim, niech Duch Święty wspomaga, ufać przede wszystkim, wierzyć w Boga, przyjmować Jego w Najświętszym Eucharystii i mieć wiedzę. To jest ważne, wiedzę i zrozumienie. I jeżeli Pani Ela zrozumie swoje zachowania, pomoże córce zrozumieć jej własne zachowania, całą przeszłość, jaka była, relacje ich, to wtedy będzie na pewno dobrze sobie poradzić z tym problemem. Odzyska radość i uśmiech. Tak jak mówił ksiądz profesor, nie można uczyć dzieci i przekazywać im nadziei, jeśli samemu nie ma się uśmiechu na ustach. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
To znaczy bardzo myślę, że to jest ważna rzecz podniesiona, że takie stanięcie w prawdzie, ono jest istotne. My mówimy o modlitwie różańcowej, my mówimy właśnie o modlitwie, o rekolekcjach, ale ta modlitwa musi być właśnie dokładnie w prawdzie, że jeśli ja się modlę, to faktycznie z tą moją modlitwą idzie moja zmiana życiowa. Ja się nie godzę na to zło w rodzinie, czy to zło we mnie również. Ja sam najpierw muszę się nawrócić, odwrócić się od tych trudnych sytuacji, znaczy łatwych sytuacji życiowych, łatwych wyborów. Prawda? I też no, nie pozwalać na takie sytuacje jakieś kontrowersyjne w moim otoczeniu, na które mam wpływ.
Tak. Drodzy Państwo, po chwili muzyki kilka informacji. Prosimy przygotować sobie coś do notowania, bo potem jest tak, że nie zdążyłam zanotować. Także piosenka i informacje.
Śniło. Wciąż odmowa płynie z nieba żywa woda, płatki róż spadają jak deszcz, jak brylanty błyszczą Twoje słowa, Twój wiatr uskrzydla mnie. Twój wiatr uskrzydla mnie.
już spadają jak deszcz. Jak brylanty błyszczą twoje słowa, twój wiatr uskrzydla mnie, twój wiatr uskrzydla mnie.
Drodzy Państwo, tu już była mowa o rekolekcjach i wielkim pożytku uczestniczenia w takich rekolekcjach. I pragnę Państwu podać informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. One uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i są bardzo łatwe do uczestniczenia, bo odbywają się w weekendy. Od 10 do 12 października jest możliwość uczestniczenia w takich rekolekcjach w Łodzi, w Gdyni, w Krakowie, w Szczecinie i w Warszawie. W Łodzi zgłoszenia przyjmują Państwo Marcinkiewiczowie, telefon 042 681 3225. 042 681 3225. W Gdyni Państwo Dolewa zgłoszenia przyjmują telefon 058 683 80 01. Powtarzam, 058 683 80 01. W Krakowie rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz uczestniczyły w podstawowych rekolekcjach, spotkaniach małżeńskich. Zgłoszenia przyjmują Państwo Choczewscy, telefon 012 413 86 20. Powtarzam, 012 413 86 20. W Szczecinie Państwo Piotrowscy zgłoszenia przyjmują telefon 091 486 2301. 091 486 2301. W Warszawie Państwo Stańczykowie, telefon 022 643 96 70. Jeszcze raz 022 643 96 70.
Drodzy Państwo, szczególnie ci Państwo, którzy w okolicach Warszawy mieszkają, Jego Ekscelencja arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski oraz duszpasterstwo rodzin diecezji warszawsko-praskiej zapraszają na sesję naukową Prawa i godność życia w rodzinie. Szereg ciekawych konferencji, ksiądz profesor Jerzy Bajda, ksiądz dr Jarosław Szymczak, dr Urszula Dudziak, dr Jelena Kowalska. Zaczyna się to, kiedy to jest? 4 października, a więc już za parę dni. Gdzie to się odbywa? W Domu Kurialnym w Warszawie, ulica Floriańska 3, za katedrą. Od godziny 10 do 13.30. Także nie za dużo czasu, a bardzo istotna sprawa. Prawa i godność życia w rodzinie. 4 października. Ulica Floriańska 3. Dom kurialny. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Wychowanie w szacunku do życia. Za tydzień, 7 października, będzie naszym gościem będą panie Hanna Wójkowska i pani Ewa Obertyńska-Romanowska. 14 października dr Mieczysław Guzewicz. Recepta na szczęście w małżeństwie. 21 października obecność prawdy w rodzinie. Dr Henryk Jarosiewicz. Wracając do dzisiejszego tematu, jak reagować na zło w rodzinie, przypominamy, bo już zaczęliśmy o tym mówić 13 maja. Można wrócić do tej audycji na stronach internetowych Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, w zakładce audycje dla małżonków. Znaleźć ten termin 13 maja i posłuchać również wypowiedzi naszych gości, bo ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk również wtedy z nami był. Ten różaniec rodziców można, ponieważ mamy tutaj inicjatorów tego różańca, państwa Ewę i Ireneusza Rogalów, niech oni powiedzą, co z tym różańcem, w jaki sposób można się w niego włączyć?
Może najpierw jak się dowiedzieć więcej. Po pierwsze, najprostszym takim technicznym z naszego punktu widzenia środkiem dowiedzenia się jest wejście na stronę www.rozaniecrodzicow.pl i tam można przeczytać materiały, można ściągnąć sobie na komputer, wydrukować. Bardzo wiele osób tak robi. Od maja tego roku, no to już jest kilkanaście tysięcy wejść i naprawdę bardzo, bardzo wiele osób się tym zainteresowało, bo naprawdę to jest też widać takie duże zapotrzebowanie. Te osoby, które no, nie mają internetu, nie mają dostępu do internetu, to mogłyby napisać list na adres. My znajdujemy, jakby ta inicjatywa modlitewna jest przy parafii archikatedralnej Świętej Trójcy w Gdańsku-Oliwie. To jest 80-330 Gdańsk-Oliwa, ulica Biskupa Nowickiego 5.
Tak, powtarzam raz jeszcze, 80-330 Gdańsk-Oliwa, ulica Biskupa Nowickiego 5.
No i koniecznie dopisać Różaniec Rodziców, żeby to po prostu z takim dopiskiem, żeby to było dla siostry, która odbiera pocztę, takie no, rozpoznawalne.
Adresatem jest parafia archikatedralna Świętej Trójcy.
Tak.
Żeby było wiadomo, na pewno. I co jeszcze? No bo przecież można włączyć się do róży, która się formuje, że tak powiem, na stronach internetowych, ale chyba nie
można, tylko. Tak, można zarejestrować, jakby można się włączyć do tego różańca osoby, które powiedzmy no w jakiś sposób no, nie znajdują w swoim środowisku, czy nie wyobrażają sobie, że mogłyby znaleźć większą grupę osób. Mogą się zarejestrować, jakby zgłosić do tego różańca i włączyć do takiej róży, która jest tworzona
z tych zgłoszonych.
Zgłoszonych, tak, z całej Polski czy nawet ze świata się włączają i tak jakby takie róże są formowane. Natomiast, tak jak tu mówiliśmy, my mamy zmieniać to środowisko, my mamy to własne środowisko formować i najlepiej, kiedy tworzone są róże takie właśnie we własnym środowisku. Kiedy dana osoba tworzy, zaprasza do takiej róży osoby bliskie sobie, na przykład osoby z rodziny, osoby z parafii. Mamy wiele takich przypadków. Mamy taką koleżankę, która założyła róże rodziców w szkole. I ona założyła z nauczycielek, które też mają dzieci, z rodziców, którzy mają dzieci. Cztery róże założyła w tej szkole, w której akurat uczy, prawda?
Jedna róża to 20 osób, bo wiadomo, tak, że jest 20 tak, dziesiątek.
Tak. A czy takie róże, jak mają funkcjonować takie róże? Czy one mają się też zgłaszać do...
To znaczy, no właściwie nie tworzymy wspólnoty takiej bardzo sformalizowanej. To jest wspólnota nieformalna. My jakby pokazujemy pewien sposób dbania o swoje dzieci. To jest raczej takie może porządkowe, czy nawet nieporządkowe, tylko takie no, pokazanie świadectwa, że my też w danym miejscu się modlimy. Czy w Ropie, czy w Górze Kalwarii, czy w Garwolinie, czy w Yellowstone, czy gdziekolwiek.
Ale trzeba absolutnie się rejestrować? Nie. Przecież chodzi o to, żeby się modlić wspólnie na różańcu, żeby...
Takiej konieczności nie ma.
Tak. Ale jak funkcjonuje róża właśnie w realizowaniu tej modlitwy? Czy tajemnice co miesiąc się przesuwają?
No to jest ważne właśnie, bo to czasami niektóre osoby nie do końca to rozumieją. Różaniec jest drogą życia Pana Jezusa i Świętej Rodziny, więc jakby tą ideą modlitwy różańcowej jest rozważanie życia Pana Jezusa. Jest też jakby szukanie tego wzorca rodziny właśnie w świętej rodzinie. I przechodzimy od tajemnicy do tajemnicy. W związku z tym, jeśli na przykład rozpoczynając modlitwę objąłem pierwszą tajemnicę radosną, to zmieniam w porządku różańca. Co miesiąc, tak. Czyli i tak...
Każdego pierwszego dnia miesiąca przechodzimy do następnej tajemnicy.
Tak, tak przyjęliśmy, że zmiana jest pierwszego dnia miesiąca i do, o jedną tajemnicę do przodu. W związku z tym, nawet jeśli ktoś tam zapomniał, a najlepiej sobie właśnie przy rozpoczynaniu tej modlitwy zapisać, którą tajemnicę objąłem, powiedzmy...
Jako pierwszą i jako potem pierwszą. Zawsze można łatwo policzyć, gdy się zapomni, tak?
Tworzymy tą różę w ten sposób, że jest 20 osób. Każda z osób obejmuje jedną dziesiątkę różańca, prawda? I w ten sposób tworzy się jakby taka... Cały różaniec jest odmawiany w intencji tych dzieci, których rodzice są w tej
i
róży.
I co miesiąc przesuwa się o jedną dziesiątkę.
O jedno, tak.
A my jak rejestrowaliśmy się przez internet, potem również przez internet pod zakładką Moja Róża dowiedzieliśmy się dokładnie imion dzieci, za które się modlimy. 52 dwoje dzieci modlimy się w Róży Sarkandra, jesteśmy z żoną.
Świętego Sarkandra.
Świętego Sarkandra.
Tu przy okazji też takie, bo tak właściwie przez to tego Świętego Sarkandra właściwie też taki jeden ze sposobów rodzenia sobie ze złem w rodzinie. Poszukiwać pomocy u świętych, czytać żywoty świętych, wprowadzać tą rzeczywistość, którą Kościół daje, do naszego życia rodzinnego. Pamiętam, myśmy mieli takie zdarzenie w rodzinie w którymś momencie, że czytaliśmy właśnie żywoty świętych, tych
razem
naszych patronów,
dziećmi.
Razem z dziećmi.
Tak, po prostu chcieliśmy zobaczyć jakie imiona byśmy sobie przynieśli, gdybyśmy tak kiedyś to było, dawali dzieciom imiona takie, jaki był patron dnia, w którym się urodzili. I wtedy okazało się, że mamy bardzo ciekawych patronów i chociaż teraz dzieci bardzo się rozbawiły tym, bo imiona były na pewno tyle wesołe, ale życiorysy tych świętych były piękne, także dzieci przyjęły ich jako takich swoich patronów i często się do nich do tej pory odwołują.
Dobrze, to dziękuję. Tyle informacji. Telefony czekają już.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janka z Sopotu, ze wspólnoty Maranata. Witam serdecznie naszego księdza profesora Ewę i Irka. Bardzo się cieszę, że mogę się podzielić swoim doświadczeniem życiowym, jak Pan Bóg uratował i wielkie Jego miłosierdzie i miłość naszą rodzinę, która pogrążyła się w całkowitym złu. Obydwoje z mężem bardzo cieszyliśmy się w dniu ślubu naszego, że będziemy mieli rodzinę, której żadne z nas nie doświadczyło, ponieważ mąż miał 2 latka, jak ojciec opuścił rodzinę, a ja miałam 1,5 roczku, jak mama zmarła. Ale sami chcieliśmy bardzo mieć tą rodzinę i ją tworzyć. Oczywiście zaczęliśmy od podstawowego tak zwanego zera i rzuciliśmy się w wir pracy. Wir pracy, zarabiania pieniędzy i tak dzień za dniem schodził.
Halo, pani
Dorabialiśmy się bardzo aż w tej pracy i w tym pogoni za pieniądzem zagubiliśmy się zupełnie, ale byliśmy z rodzin katolickich, chodziliśmy do kościoła oczywiście i modliliśmy się, ale ciągle były nowe potrzeby i ciągle trzeba było więcej pracować. Później nawet nie wiedzieliśmy, kiedy zaczęliśmy się z moim mężem oddalać od siebie, a niedzielę niejedną to poświęcałam właśnie na robienie zaległości wszystkich z całego tygodnia. I tak odeszliśmy i nastąpił kryzys wiary. Byłam bardzo zdziwiona, jak nastąpił kryzys małżeński i dowiedziałam się, że mąż ma kobietę. Byłam załamana, byłam w ogromnej rozpaczy, w depresji i nie mogłam sobie z tym poradzić. Chodziłam, tłumaczyłam, rozmawiałam z mężem, nawet pojechałam do tej kobiety z nią rozmawiać, ale to nic nie odnosiło skutku żadnego. Powiedziała, że jej kaktus na dłoni urośnie, jak mąż do mnie wróci. Absolutnie nie było mowy. Byłam bardzo załamana. I właśnie poszłam drogą odwetu, zemsty. I to była zła bardzo droga. ale niestety taką wybrałam, i w innych mężczyzn. Bardzo mi było źle, ale chciałam pokazać mężowi, że ja jestem. Otóż oczywiście ani mąż tego nie zauważył i ja uwłociłam się w tym swoim życiu bardzo mocno i nie mogłam w ogóle, nie dawałam sobie rady, więc wtedy dopiero zaczęłam krzyczeć do Boga, żeby nauczył mnie życia, bo nie potrafię żyć. To był Wielki Piątek. Wielki Piątek był takim najgłębszym dniem mojego kryzysu duchowego, gdzie poszłam, żeby ze sobą skończyć. No i jak się znalazłam w kościele, to nie wiem, ale były uroczystości wielkopiątkowe i obudziłam się w tej pieśni, w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. I wyszłam z kościoła już z ogromną nadzieją. W uszach mi brzmiało, więc nie rozpaczaj, krzyż Cię ocali. I w domu bardzo długo rozmyślałam nad tym, że w zasadzie to ja Boga nie znam, w jakiego ja Boga wierzyłam. Chodziłam tylko do kościoła. No i nie wiedziałam tak, od czego tu zacząć. Zaczęłam szukać, ale wiedziałam, że już nadzieja jest. I przyszedł taki moment, kiedy rzeczywiście trafiłam do wspólnoty. Pan Bóg mnie do niej zaprowadził. I to była moja droga nawrócenia. Z drogi zemsty i odwetu weszłam na drogę przebaczenia we wspólnocie. Czułam się we wspólnocie bardzo dobrze, bo czułam właśnie wsparcie modlitewne ludzi o takich samych poglądach jak ja. I wzrastałam w wierze i doszłam na drogę przebaczenia mężowi i tej pani. I dopiero właśnie Pan Bóg sprawił, że poprowadził mnie tą drogą przebaczenia. Oczywiście w tym samym czasie również, jak już trochę byłam we wspólnocie, powstała Róża Różańcowa Rodziców za Dzieci. Ponieważ jeździłam do mojej córki i widziałam, że ona również błądzi tak strasznie jak my w poszukiwaniu miłości. Jest w ogromnym kryzysie, w związku niesakramentalnym. Miała w domu wszystko, ale Boga tam nie było. Po prostu nie umiała też żyć, bo miała taki wzorzec, taki jaki miała z nas wzorzec. Jak się dowiedziałam, że powstaje Różaniec Rodziców za Dzieci, więc szybko przystąpiłam do jednej z pierwszych róż różańcowych do modlitwy, aby modlić się również za nasze dziecko. Na efekty i owoce to długo nie czekałam, ponieważ mąż wkrótce wrócił do domu, a córka zachorowała bardzo ciężko z wyrokiem raka. I to było jej nawrócenie do Boga, bo jej Pan Bóg pozostał i wtedy dopiero nawróciła się, zmieniła swoje życie, posprzątała wszystkie swoje zaśmiecone sprawy. Wróciła do Boga i do kościoła. I w tej chwili cieszy się naprawdę radością. Wychowuje sama dwoje dzieci. Dostała dobrą pracę. I cieszy się i Pan Bóg nas wszystkich. W zasadzie to nasza rodzina już nie istniała, bo jej nie było. Ja też poszłam złą drogą. Mąż również i córka. A tylko Bóg mógł nas pozbierać. Jego miłosierdzie i miłość nad nami. On był naprawdę dotrzymał słowa. I zawsze dotrzymuje słowa i nas wszystkich pozbierał, uzdrawia, oczyszcza, wyczyścił nasze relacje, wszystkie rodzinne, które były bardzo poranione, bardzo poranione. I w tej chwili cieszymy się zupełnie nowym życiem z mężem, pomimo że mój mąż choruje, ale jest nam naprawdę radośnie i dobrze razem. I pokonujemy trudności już nie sami, ale z Bogiem. I z Bogiem jest łatwiej żyć i naprawdę tylko z Bogiem można żyć w radości i pokonywać trudności
I wszystko można pokonać, nawet najgorsze zło, które nawiedzi rodzinę, czy jakąś
Dziękujemy sytuację. Pani Janino za to świadectwo wspaniałe. Bóg zapłać.
Ja tutaj tak nawiązując do tego, co Janka mówiła, przyszło mi na myśl właśnie cytat z listu o różańcu Ojca Świętego Jana Pawła II i myślę, że może warto przeczytać te słowa, bo one rzeczywiście z natchnienia Ducha Świętego przez Ojca Świętego zostały napisane. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty, zgodnie z dawną tradycją, jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególnie jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć przymierzem miłości w odnowionym przez Ducha Bożego.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kamila z Lublina.
Witamy.
Witam serdecznie wszystkie osoby w studiu. Dziękuję serdecznie za podjęty temat. Temat szalenie ciekawy. Reakcja na zło w rodzinie. Z wypowiedzi moich przedmówców wynika, że najczęściej tym złem jest rozpad rodziny, alkoholizm w rodzinie. Ma narkomania również, ale akurat o tym może mniej dzisiaj mówiono. No właśnie. Myślę, że w ogóle w procesie wychowawczym, zarówno realizowanym w domach rodzinnych, jak i poza domem, najważniejszy jest przykład osób wychowujących, osobisty przykład. No i ten rozpad rodziny i dzieci, które wchodzą w związki niesakramentalne, bo to nie są małżeństwa, to są związki, jakieś tam związki są, to wydaje mi się, że to już jest skutek jakiegoś tam niedopatrzenia, mimo dobrej woli ze strony rodziców, bo tutaj wszyscy mówią, zwłaszcza panie, które mówiły, że w rodzinach i modlitwa była, i chodzenie do kościoła, i wszystko się robiło, żeby było dobrze. No, mnie się wydaje, że czegoś tam w tym łańcuszku wychowawczym, jakiegoś ogniwa jednego mogło zabraknąć. I teraz tak. Troszeczkę mnie zaniepokoiła taka postawa pani, która przedostatnia mówiła, w jaki sposób ona reaguje na zło. Po prostu nie zaprasza, nie pozwala mężowi, który odszedł, zostawił rodzinę, bardzo źle oczywiście zrobił, nie pozwala na uczestnictwo w Wigilii i w czasie świąt wielkanocnych. Nie wiem, zastanawiam się, czy akurat to jest najlepsza metoda i czy zdołałabym mimo jakichś, jakiegoś takiego zranienia mnie przez tego męża, czy mogłabym akurat odmówić tego spotkania, jeśli on wyraziłby na to zgodę, w Wigilię i Wielkanoc. Przecież to są dni miłości. Są dzieci. No cóż z tego, że się wyśle życzenia świąteczne, cóż z tego, że się spotka poza jakieś inne dni, jeżeli w te dni, w tę Wigilię, w tę noc miłości, wzajemnego przebaczenia sobie, kiedy te dzieci gromadzą się przy stole i one naprawdę chciałyby mieć oboje rodziców, bo bez względu na to...
Pani Kamilo, Nie oceniajmy może, bo wszystkiego nie wiemy. Każdy ma prawo dobierać sposób postępowania, jak uważa, dlatego no, to jest, są rozmowy niedokończone i pani wypowiedź nie może być tylko poświęcona ocenie czyjejś innej wypowiedzi. Mówimy, jak reagować na zło w rodzinie i to jest dzisiejszym tematem. Także prosimy o trzymanie się tego tematu, a nie komentowanie.
To znaczy, każdy mówi, jak sam reaguje.
Jak sam reaguje, jak czuje. Sobie. Bo są różne sposoby, proszę pani, różne i w różnych sytuacjach różnie można postępować. Nie znamy wszystkiego, dlatego nie możemy oceniać. Czy pani by chciała jeszcze coś powiedzieć od siebie, jeżeli chodzi o ten temat reagowania na zło w rodzinie?
Halo? Nie ma.
Drodzy państwo, jak reagować na zło w rodzinie? Czas już nam się kończy. Jeszcze odbierzemy telefony. Chcieliśmy tylko jeszcze tutaj powiedzieć o takiej niedużej książeczce wydawnictwa sióstr Loretanek, którą przywiózł akurat nasz gość, który tam akurat był niedawno.
Akurat wczoraj byłem w Warszawie u sióstr Loretanek w Rembertowie i dostałem taką niewielką książeczkę Kochajcie różaniec, rozważania dla małżonków i rodziców. I rzeczywiście no, ona może być bardzo pomocna w takim podążaniu drogą rozwoju modlitwy różańcowej. Jak odmawiać różaniec właściwie my powinniśmy się uczyć. Różaniec jest modlitwą, taką bardzo piękną modlitwą, propozycją jakby bardzo otwartą dla wszystkich, dla tych zaczynających życie duchowe i dla tych rozwiniętych w życiu duchowym, rozważanie konkretnych zdarzeń z życia rodziny. I tu
świętej rodziny.
Świętej rodziny jest dla nas wzorem. To zostało wydane przez siostry Loretanki w tym roku. Moim pragnieniem było, żeby taka pozycja się pojawiła, żeby rzeczywiście móc nawet właśnie tym rodzicom, którzy modlą się za swoje dzieci, coś takiego zaproponować. I to można rzeczywiście nabyć u sióstr Loretanek. To jest ulica Żeligowskiego 16/20.
Zresztą to jest adres podawany często. Radio Maria, jest również zachęcamy do nabywania miesięcznika Różaniec, który mówi nie tylko o różańcu, ale porusza już od pewnego czasu wiele problemów życia małżeńskiego i rodzinnego. Ale odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Warszawy.
Prosimy.
Dopiero się włączyłam niedawno w słuchanie tej audycji.
To dużo pani straciła, bo było dużo mowy.
Tak, żałuję bardzo. No, ten temat jest taki dość ważny i taki poruszający. A ja chciałam tylko powiedzieć dwa słowa o przykładzie mojej sąsiadki, która mnie zaszokowała. Bo tutaj mam za ścianą takich ludzi, którzy, wielodzietna rodzina, już te dzieci są teraz w tej chwili dorosłe i ojciec tych dzieci pił alkohol nałogowo, także, że wielokrotnie tam były takie próby wyrzucania go z domu, eksmisja, on gdzieś na śmietniku lądował w jakichś noclegowniach, przebywał, widziałam go w okolicy, no straszliwie takiego zdegradowanego i takiego ciągle pod wpływem alkoholu. I zupełnie niespodziewanie, ja jako sąsiadka odczułam ulgę, że on nie mieszka, bo też to jakoś się odbijało na moim życiu, to ten jego tryb życia. Natomiast kilka dni temu ta sąsiadka mi się zwierzyła, że on jej naprawdę zrobił wielką krzywdę, bo nie pomagał w prowadzeniu, wychowywaniu tych dzieci, zakłócał życie. I ona mówi do mnie, że no, mąż jest ciężko chory, jest w szpitalu, ma nowotwór i że ona będzie musiała go przyjąć do tego domu. Ja byłam zszokowana, dlatego że nie wiem, czy ja jako osoba wierząca, praktykująca, byłabym w stanie podjąć taki trud pielęgnacji człowieka, który no, pił, który nie ma środków do życia, którego trzeba utrzymać i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dla mnie takie zawstydzające świadectwo, prawda, że ten krzyż Chrystusa no, wydaje się taki nieatrakcyjny w takiej sytuacji. I że człowiek, mimo że wierzący, prawda, odrzuca natychmiast to, co z tego krzyża płynie. A tutaj taka prosta kobieta, która jednak się zdobyła na taki, no nie wiem, jak to będzie się dalej układać, prawda, jak się rozwinie ta sytuacja, ale ta dobra wola. I wcale osoba, która się tak nie deklaruje, mocno nie obnosi się ze swoją wiarą. Także tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Pani Anno. Kto nie słucha audycji, a chciałby wrócić, może oczywiście ze strony internetowej www.radiomaria.pl w zakładce audycje dla małżonków odszukać wiele, wiele lat wstecz również nasze audycje. Nasi goście, ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk, państwo Ewa i Ireneusz Rogala. Jeszcze mamy 3 minutki może, co by należało powiedzieć słuchaczom na koniec tego naszego spotkania, księże profesorze.
Na koniec tego spotkania dużo słyszeliśmy tutaj o złu w rodzinie. Sytuacje są niekiedy rzeczywiście tragiczne i po ludzku sądząc trudno znaleźć rozwiązanie tych problemów, tych sytuacji. No naprawdę trudno znaleźć tutaj jakąś odpowiedź, która by pasowała do tych sytuacji. No, czy być tolerancyjny, wyrozumiały, z miłością zawsze trzeba podchodzić, owszem, oczywiście, ale czy surowo, czy nie surowo, ale łagodnie. No, myślę, że chyba te dwa sposoby działania są chyba konieczne. W różnych sytuacjach różne przyniosłyby owoce. Była tu mowa o narkomanii i tam jedna z pań mówiła o takiej właśnie swojej postawie, że musi się leczyć i tak dalej, jak nie to znika z domu. No więc myślę, że w tych sytuacjach to trzeba surowości i zdecydowania. Że tutaj łagodność, jakaś tolerancja byłaby źle zrozumianym miłosierdziem. Że właśnie tak, to jest człowiek chory, który potrzebuje leczenia i nie dobrego słowa, ale właśnie leczenia. No ale ogólnie rzecz biorąc to dobre słowo, przebaczenie, łagodność chyba jest takim zasadniczym sposobem. Ja tu jeszcze przeczytam na koniec takie pouczenie eremity znanego starożytności Ewagriusza z Pontu, który tak w jednej ze swoich książeczek o życiu duchowym napisał: kto zapanował nad popędliwością, ten zapanował nad demonami. Nie ma żadnej z cnót, nie boją się tak demony, jak łagodności. Sam byłem tym zaskoczony. Ale właśnie łagodność jest silną bronią w walce ze złem. Łagodność. No. A tylko, że no jednak trzeba powiedzieć, że trzeba Ducha Świętego, który by nam wskazał w danej sytuacji, czy być łagodnym, czy surowym. A więc to znowuż taki apel, że otwierajmy się na Ducha Świętego, że bez tej pomocy Ducha, Jego natchnień, trudno jest walczyć ze złem.
Dziękuję. I małżonkowie?
Jak ksiądz mówił o tej łagodności, przyszła mi na myśl babcia mojej żony, świętej pamięci Anna, która rzeczywiście była taką osobą niezwykle łagodną i właśnie tej łagodności ludzie jakby poddawali się i zaczynali być dobrzy. Tam były takie sytuacje, które powiedzmy, no ona właśnie rozwiązywała łagodnością i taką no, skrajną dobrocią, miłością, a jednocześnie stanowczością. tak było, prawda? Zostawiła taki piękny testament rodzinie, właśnie przebaczajcie sobie, postrzegajcie się dobrze. Jak kogoś postrzegamy dobrze, to on zaczyna też wchodzić trochę w tą rolę bycia dobrym.
Pani Ewo?
Ja na koniec jeszcze raz chciałabym zachęcić wszystkich rodziców do modlitwy różańcowej za swoje dzieci, bo spotkaliśmy się z tym, mamy takie świadectwa, że oczywiście większość rodziców modli się za swoje dzieci, ale ta modlitwa wspólnotowa różańcowa, kiedy my nie modlimy się tylko sami, ale w łączności z innymi rodzicami, jakoś Pan Bóg specjalnie tę modlitwę błogosławi i są naprawdę jej wielkie owoce, jest to wielka pomoc i nawet jeśli te owoce nie przychodzą od razu, to od razu przychodzi uspokojenie i jakaś taka pewność, że robimy coś dobrego dla swoich dzieci, że Pan Bóg na pewno pomoże. A bycie takim właśnie spokojnym, pełnym ufności też pomaga nam być dobrymi rodzicami.
Dziękuję bardzo naszym gościom, dziękuję drodzy radiosłuchacze Państwu i po chwili muzyki modlitwa na zakończenie dnia.
Informacja o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Chryste tydzień pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971 i w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie czwartym strona 983, w wydaniu skróconym strona 1179. Antyfona końcowa Witaj niebios królowo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Chryste, tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyj moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrąży mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios, Królowo.
Witaj Pani Aniołów.
Witaj Różdżko i Bramo,
jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
ponad wszystkie piękniejsza.
Witaj, o najśliczniejsza,
proś Chrystusa za nami.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy Państwu za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom, księdzu profesorowi Andrzejowi Kowalczykowi. Serdecznie Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać również.
Państwu Ewie i Ireneuszowi Rogalom. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Dziękujemy.
Również Krystianowi, który realizuje tą audycję, dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Temat: wychowanie w szacunku do życia. Prelegenci: pani Hanna Wójkowska, pani Ewa Obertyńska-Romanowska. I drodzy Państwo, w tej chwili już minęła godzina 23:45. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.